Chciałem się z wami dzisiaj podzielić słowem, które tak zatytułowałem, jak was powiadomiłem o tym, skruszone serce, o skruszonym sercu człowieka, o naszej postawie wobec wszystkiego, co jest za nami przed samym Panem Bogiem. Chcę wam powiedzieć, czasami nasze postępowanie, nasze życie, sytuacja w naszym życiu doprowadzi nas do miejsca, kiedy człowiek zaczyna się martwić, co się z nim dzieje. Chcę, abyście wiedzieli jedno, że zmartwienie nie zmieniło jeszcze nigdy niczyjej przeszłości i zawsze zniszczyło, albo prawie zawsze zniszczyło niejedną przyszłość. Samo martwienie się tym nic nie pomaga. Bóg dał nam sposoby, w jaki sposób mamy nasze życie prowadzić w taki aktualny sposób, w taki na dzień dzisiejszy po prostu wierzyć w to, co Bóg chce disiaj dla nas robić. Nie co robił 2000 lat temu, nie co może być jutro, ale dzisiaj Pan Bóg chce być takim Bogiem, jak jest zawsze. Amen. Bogiem, który chce mieć po prostu z nami społeczność. Takim, jak był 5000 lat temu, takim, jak był 2000 lat temu. Chciałbym, abyście otwarli wasze Biblię na słowie, które mówi o takiej pokucie ze strony, jakby jest to, co widzi Pan Bóg, to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Z Jego strony mówi o naszej pokucie, w jaki sposób On to widzi, Księga Joela, drugi rozdział. I tym się dzisiaj będę chciał z wami dzielić. Księga Joela, drugi rozdział, 12-13 werset na razie. Później może przejdziemy dalej. Księga Joela, 12 rozdział. Drugi rozdział, 12-13 werset. Księga Joela, Stary Testament, jak niektórzy dobrze znaleźli. Drugi rozdział, 12-13 werset. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Całym swym sercem. Amen? Słyszycie to? Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Mówię, to jest werset, mówię wam dziś, dzielę się z wami wersetem, który jest dla mnie i dla ciebie aktualny. To nie jest coś do jakichś tam ludzi, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. To jest dla tych, do których dzisiaj Bóg kieruje swoje słowo. Przejdźmy dalej. Druga Księga Kronik, 7 rozdział. Druga Księga Kronik, 7 rozdział, 14-15 werset. Druga Księga Kronik, 7 rozdział, 14-15. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, a ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Takie są Boże wezwanie do pokuty i Boża obietnica tego, co się stanie, jeżeli nasze życie przed Jego obliczem będzie ulegało oczyszczeniu. Będziemy się oczyszczać. Jeszcze dalej chodźmy. Psalm 51, 18-19 werset. Czytaliśmy ten psalm. Modliliśmy się nim w niedzielę. Albowiem ofiar nie żądasz. Psalm 51, myślę, że już wszyscy znaleźli. 51, 18-19. 18-19 werset. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą miłą, ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym. Nie wzgardzisz, o Boże. To są rzeczy, o których chciałbym dzisiaj mówić. Wiecie, pamiętam świadectwo jednej siostry, do której kiedyś przyjechaliśmy, jak to wierzący przy stole opowiadamy sobie świadectwa, prawda? Różne rzeczy, co Bóg uczynił w naszym życiu. No, tak to jest czasami, że ktoś zaczyna opowiadać jakąś historię. I pamiętam, jak ona powiedziała coś, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o skruszone serce. Ona mówi, pamiętam jak nasz tata, który był pijakiem, który był człowiekiem, który przychodził do domu, ona mówi, bił mamę, bił nasze siostry, bił braci, było dużo dzieci w domu. Ona mówi, często jak pisklaki rozpierzchaliśmy się po całym domu, jedni się kryli w stodole, inni uciekali do sąsiadów, bo tata wracał. I ona mówi, nigdy nie zapomnę, jak tata przyszedł I kiedy Bóg przemienił jego serce, kiedy usłyszał Ewangelię, jak przyszedł i usiadł w domu i zobaczyłam człowieka ze skruszonym sercem. Najpierw niepewnie dzieci patrzyły, czy mają uciekać, czy co się z tatą dzieje. Ale po raz pierwszy w życiu ich ojciec zaczął ich brać jak pod skrzydła, zaczął ich przytulać i rozpłakał się. Ona mówi, nigdy nie zapomnę, jak mama się go spytała, chłopie, co się z tobą dzieje, czy coś się stało, ktoś umarł, co się stało. On mówi, ja się nawróciłem i nie był w stanie niczego więcej powiedzieć. Bóg skruszył, złamał jego serce i od tamtego dnia ona mówi, że nigdy nie musieliśmy uciekać. Do dziś z tymi ludźmi mam serdeczną przyjaźń. Widziałem, jaki owoc to przyniosło. Skruszone serce. Skrucha przed Bogiem. Zanim będę się z wami dzielił jeszcze na ten temat, chciałbym, jeśli możemy, przejdźmy do Księgi Ezdrasza. Właśnie do tego fragmentu, który czytałem dzisiaj, chciałbym przeczytać większą całość Księgi Ezdrasza z 9 rozdziału. Zobaczcie, co się stało w Izraelu. Co za niesamowite wydarzenie się stało. Księga Ezdrasza, 9 rozdział, od 1 do 8. Chciałbym pierwszych 8 wersetów przeczytać. Księga Ezdrasza. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy, od pierwszego wersetu czytam, i rzekli, lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Chetejczyków, Peryzyjczyków, Jebuzyjczyków, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, także święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz, i rwałem włosy ze swej głowy i brody i usiadłem przybity. Wtedy zgromadzili się wokoło mnie wszyscy, którzy przerazili się słowami groźby Boga Izraelskiego i z powodu wiarołomstwa tych, którzy powrócili z niewoli, ale ja siedziałem przybity aż do wieczornej ofiary. Lecz w czasie ofiary wieczornej otrząsnąłem się z mojego przygnębienia i w swojej rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana. A wzniósłszy swoje ręce do Pana, mego Boga, rzekłem. Możecie sobie to wyobrazić? Boże mówi, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie. Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba. Od dni naszych praojców tkwimy w wielkim grzechu aż do dnia dzisiejszego. Z powodu naszych win popadliśmy my, nasi królowie, nasi kapłani, w ręce królów tych ziem, w niewolę, pod miecz i na łup i na pośmiewisko, jak to jest dzisiaj. Kochani, i tu jest ten 8 werset, o którym mówiłem, który dzisiaj tak dotknął mocno mojego serca. A teraz jakby na chwilę. Spotkała nas łaska od Pana Boga naszego, że ocalił nam resztkę i dał nam oparcie w swoim świętym miejscu, że Bóg nasz oświecił nasze oczy i dał nam nieco wytchnienia w naszej niewoli. Amen. To jest to, co chciałem wam dziś przeczytać. Gdzie jesteśmy w tym miejscu Słowa Bożego? Jak wiecie, Księga Ezdrasza mówi o powrocie narodu z niewoli i o jego duchowej i nie tylko duchowej odbudowie. I teraz pośród wszystkich nieszczęść oni mówią, teraz jakby na chwilę Bóg dał nam trochę szczęścia. Nie wiem, co myśleliście, kiedy czytałem dzisiaj wszystkie wersety, które przeszliśmy. Pewnie pomyśleliście, no pewnie. Ja wiem, o czym dziś będzie kazanie. Dzisiaj Mirek będzie chciał nam wszystkim powiedzieć, że jesteśmy do niczego, musimy się ponawracać, no i takie wersety dobrał. To jest bzdura. Nie wierzę, że Bóg chce was zebrać po to, aby wam powiedzieć, że jesteście do niczego. Bóg was tutaj zebrał po to, aby wam powiedzieć, że miłuje was i chce działać w waszym życiu, ale jest to możliwe, jeżeli obyd warunki przymierza, które zawarliście z Bogiem, będą zachowane. Amen? Jest tak? Bóg nie zbiera ludzi po to, żeby im powiedzieć, że są do wyrzucenia. Bóg nie zbiera ludzi po to, żeby ci powiedzieć, chłopie, w ogóle jesteś do niczego. Albo kobieto, wiesz, nawet gdyby cię nie było, nie zauważyłbym. Bóg zbiera swój lud, aby im powiedzieć, jeśli mój lud się nawróci, to ja wysłucham ich modlitw. Nawróci się w tym sensie, że my myślimy nawrócić się, to nie wiem, przyjść z baru albo z ulicy i pierwszy raz usłyszeć o Panu Jezusie. Większość słów, które dziś czytałem, nie były do ludzi, którzy słyszeli pierwszy raz. Były do ludzi, którzy dużo wiedzieli o Nim, którzy dużo z Bogiem przebywali, ale coś nie tak było. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na pewne słowa, które tu są używane. Rozdarte serce. Mieliście kiedyś rozdarte serce? Widzieliście kiedyś człowieka z rozdartym sercem? Usiadłem przybity, pisze Ezdrasz. Iluż z was w swoim życiu, może nawet w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach, przychodzisz do domu, przychodzisz do pracy i siadasz i mówisz jakoś, wiesz co, nie jest tak, jak kiedyś było. Kiedyś byłem szczęśliwszy, a teraz siedzę jaki? Przybity. Jakoś inaczej jest. Ilu z nich siadło koło Niego i mówią, jesteśmy przerażeni słowami tej groźby. Bóg mówi groźby na zasadzie, przecież wiemy, jaka jest kara za grzech. Wiemy, jakie są następstwa grzechu. Wiemy, co z sobą niesie grzech. I ja nie chcę, wiecie, iść jak owca na rzeź, jak nieme bydle, ślepe bydle, które po prostu prowadzą, żeby pokroić, które nie ma żadnego wpływu. Bóg mówi, że jeżeli przybliżę się do Niego, jeśli się odwrócę i znowu pójdę do Niego bliżej, On zacznie działać. To jest sensem mojego dzisiejszego słowa. Chcę wam powiedzieć, gdybym nie powiedział, że nazwałem to kazanie o skruszonym sercu, to bym powiedział, że chciałem dzisiaj się dzielić. Prostujcie drogi pańskie. Tak jak Jęczyciel wołał, aby Bóg mógł przychodzić do naszego życia i coś z Nim czynić. Wiecie, parę dni temu podróżowaliśmy z Tomkiem trochę, bo mieliśmy grupę, on jako kierowca, ja jako tłumacz, przewodnik. Zwiedzali sobie Kraków, zwiedzali Oświęcim, ale myśmy byli jakby w nierealności tej grupy. Mieliśmy zupełnie inny temat. Ja rano się budziłem i siadałem sobie przed Panem i mówię, Panie, chcę, żeby moje życie było przez Ciebie lepiej używane. Chcę doświadczać Twojej obecności w moim życiu. Grzech niszczy. Ale oto Ezdrasz pisze, że coś ocalało. Że została jakaś resztka. Że owszem, grzech wiele zniszczył, ale jakaś resztka została. Izraelici, Boży lud odkrywa, że wiele mają grzechów. To widzimy od 1 do 5 wersetu tego fragmentu w Ezdraszu. Oni to odkrywają. Tacy jesteśmy, tak właśnie jest. Rozdarte mają serce i usiedli przybici, bo nie tak miało być między nimi i ich Bogiem. Tacy jesteśmy my ludzie. Czasami dochodzimy do miejsca, kiedy widzimy, że to nie tak miało być. Wiecie, w jednym z moich ulubionych filmów, myślę, że też bardzo lubicie ten film pod tytułem Braveheart, tam jest taka scena pokazująca człowieka o zupełnie rozbitym, rozdartym sercu. To jest ten przyszły król Szkotów, Robert de Bruce, kiedy dla honoru, dla polityki, dla poprawności politycznej zdradza ideały tego głównego bohatera i tamten umiera. I kiedy on idzie do swojego ojca powiedzieć, już nigdy nie stanę po złej stronie. Podoba mi się ta postawa. Stanąłem po złej stronie, ale już nigdy nie stanę po złej stronie. Kiedy my tak właśnie wracamy przed Boże oblicze, mówimy, Panie, ja w moim życiu nie stałem po dobrej stronie, a wydawało mi się, że tak będzie lepiej. Wielu z nas nie stoi po dobrej stronie. I tak też i Nehemiasz odkrył, i lud izraelski, że nie stali, że wiele jest grzechów w ich życiu. I ze złamanym sercem, jak on tu pisze, po prostu usiadłem przybity, siedział zrozpaczony. W 5 wersecie widzimy, że Ezdrasz otrząsa się z przygnębienia i wraca do społeczności z Panem. Zobaczcie, jak niezwykły jest 5 werset. Lecz w czasie ofiarny wieczornej otrząsłem się z mojego przygnębienia. Ileż można tak siedzieć? I w swojej rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, a wzniosłszy swoje ręce do Pana, mojego Boga, rzekłem. I tu są słowa pokuty. Chcę wam coś powiedzieć. Wiecie, że Polska tonie dosłownie w przygnębieniu w naszych czasach. Nic się nie zmieni. Ludzie będą się tułać i ginąć w przygnębieniu. Oto księga Ezdrasza pokazuje jedyne wyjście. Otrząsnąć się z przygnębienia i zwrócić się do Boga o pomoc. Inaczej ludzie będą tonąć. I tylko przykro mi, kiedy widzę, ile dzieci Bożych, ile chrześcijan tonie w takiej samej rezygnacji. Siedzą załamani, smutni ludzie siedzą, w nic już nie wierzą. W takich czasach żyjemy. Kiedyś problemem było odstępstwo. Dzisiaj problemem jest, że już się nawet ludziom odstępować nie chce. Już nic nie wierzą. Kiedyś problemem było, słuchajcie, tu nie chodźcie, tu nie chodźcie, nie jeździcie na tą konferencję, nie słuchajcie tych kaset, nie czytajcie tego, to odstępcze, tamto odstępcze. Dzisiaj nie muszę odstrzegać nikogo, bo się ludziom nawet czytać nie chce. Mógłbym najbardziej odstępne książki rozrzucić dzisiaj czasami. Nawet by nikt nie przeczytał. Nawet by nikt nie spróbował. Jest takie zniechęcenie. Ale Bóg mówi, gdybyście do mnie wrócili, gdybyście spróbowali ze mną. I podoba mi się 6 i 8 werset, kiedy jest ta pokutna modlitwa i tutaj on mówi w pierwszej osobie. On mówi ja, my. Nie oni gdzieś tam daleko, bo Persowie nam i tamci nam narobili, i tamci, i przez tamtego króla, i w ogóle to się wszystko zaczęło od tamtego. Panie, ja i my. Ja i my nie postąpiliśmy wobec Ciebie tak, jak należy, mówi Jezedrasz. Chciałem dzisiaj, aby nasz zbór, chociaż przyszła nas właściwie garstka z całego zboru, nie jest nas tu zbyt wielu, jak to zwykle w czwartkowe wieczory bywa, ale abyśmy spojrzeli na nasze serce, abyśmy przebili się przez ten pancerz zniechęcenia i próbowali powiedzieć, Boże, przebudź moje serce, rozbudź moje serce, dodaj mi siły. Daj nieco wytchnienia z naszej niewoli, mówi Bóg. Daj nam, Panie, nieco wytchnienia, abyśmy się mogli pozbierać i lepiej służyć Tobie. Wiecie, nie jest prawdą, kiedy my mówimy czasami, wiecie, świat grzechu, my to na szczęście nie mamy nic wspólnego z grzechem tego świata. To nie jest prawda, że nie mamy nic wspólnego z grzechem tego świata. Wiele razy mamy w nim udział. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto z Was na tym miejscu, kto po nawróceniu już właściwie nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie wiem, czy jest tu ktoś na tym miejscu, kto nie skłamał gdzieś, kto czegoś nie sprzeniewierzył. Znaczy ja wiem, że kiedy siedzimy w kościele, to ja tu stoję, taki pastor, koszulka, krawacik, wy siedzicie, Biblię otwarta, amen, bracie. Ale my wiemy tak naprawdę, że w Bożych oczach nie jesteśmy tym, za kogo się podajemy. W Bożych oczach Bóg mówi, jesteście kochane moje dzieci, ale ja też wiem, jak to naprawdę jest w waszym życiu. Wiele rzeczy trzeba zmienić, Bóg mówi. Nie jest prawdą, gdy mówimy, nie mamy nic wspólnego z tym grzechem, bo mamy. Wiecie, kiedy słyszymy o moralnym upadku Polski, tragedii, w jakiej żyje nasz naród, szkoda wskazywać palcem na innych. To my mamy się zmienić, to my się mamy przybliżyć do Boga. Ja wierzę, że Bóg jest na tronie, Jezus jest na tronie, mamy wszechmogącego Boga, który słyszy i w każdym miejscu, gdzie postawił nas w naszym życiu, może odpowiadać na modlitwy. Wierzycie w to, bracia i siostry? Powiedzcie amen, wierzymy. Ludzie, och, jak śpiące jest w naszym dworze dzisiaj. Powiedzcie, wierzę, nareszcie coś zrobiłem. Nie wiem, co, nareszcie się uśmiechnęliście. Ja tak bardzo pragnę, abyśmy byli, wiecie, inni niż ten przygnębiony świat za oknami, niż ta jesień. Pamiętacie tą starą pieśń? W moim sercu jak ciepła wiosna, żyje mój Pan. W moim sercu nie nadchodzi zima dzisiaj, bo wierzę, że chcę się przybliżać do Boga i doświadczać od Niego. Zobaczcie, niedawno jeszcze, parę dni temu, ludzie całą swoją nadzieję kładli w wyborach. Ludzie mówili, nareszcie, teraz będzie inaczej. A tu się okazuje, że kłócą się 4 razy bardziej niż tamci. Bo tamci to chociaż wytrwali, a ci się już tak pokłócili, że nie wiadomo, czy wyborów w styczniu nie będzie następnych. Zobaczcie, jak za nikogo mają ludzi. I o co się kłócą? O nic ważnego. Ci chcą, żeby był Marek Jurek, a tamci chcą, żeby Jurek Marek był. O nic ważnego. Nie obchodzi ich, co ludzie myślą. My mamy być kimś innym. I nie obwiniajmy Sejmu, prezydenta i władz za tragiczny stan naszego kraju, czy jego depresję moralną. Ja wierzę, że my dzisiaj powinniśmy sprawdzić nasze serca i powiedzieć, Panie, wielu rzeczy zaniedbałem. Wiele rzeczy jest nie tak w moim życiu, jak powinno być. Nie służę Ci tak, jak powinienem dziś służyć w tym zborze. Nie daję tak, jak powinienem dawać w tym zborze. Nie śpiewam nawet tak, jak powinienem. Nawet nic już nie robię tak, jak powinienem. Nie służę Tobie tak, jak mnie do tego powołałeś. Robię dobrą minę. Wiecie, co to jest pokuta? Pokuta jest jak budowa nowej drogi. Jechaliście kiedyś po takiej nowej drodze? Kto jest kierowcą, to wie, o czym mówię, nie? Jedziesz samochodem, ja pamiętam, jak jeździliśmy samochodem na Okrzów, po takich dziurach, że można było koło zostawić. I już nawet na pamięć znałem dziury, już w nocy je omijałem i we mgle. Widziałem, że ta droga jest, jaka jest. Ale kiedy zrobili nową, to zaczęło się zupełnie inaczej jeździć, aż się przyjemnie jechało. I taka jest właśnie pokuta. Pokuta jest budową nowej drogi. Kiedy Jan Chrzciciel stał na brzegu, mówi: prostujcie drogi pańskie, przygotujcie drogę dla Pana, przygotujcie swoje życie, aby Bóg mógł do niego wejść. Jan nie wzywał do budowania drogi w Izraelu. Jan nie wzywał do jakiejś, nie wiem, religijnej postawy, budować drogę dla Pana. Jak to się robi? Ręce się dwie podnosi, czy tak się stoi? Jak to się buduje drogę dla Pana? Jan mówił: zmieńcie, ludzie, swoje życie. Żołnierze stali z dzidami w pancerzach. A co my mamy robić? Że z wojska nie uciekniemy. Bierzcie tylko to. Poprzestawajcie na swoim żołdzie. I faryzeusze stali. Mówili mi co? On mówi: wy żmije. Kto wam tu powiedział, że siekiera jest przyłożona? Po co przyszliście? Przyszliście zabierać wiarę tym maleńkim ludziom, którzy uwierzyli jeszcze raz, że Bóg może coś uczynić w ich życiu? Prostujcie drogi. I widzicie, i głoszenie pokuty jest przygotowywaniem właśnie do takiego Bożego remontu i odnowy przyjaźni zboru z Bogiem. Dzisiaj mnie tak mocno Duch Święty pobudził, aby wam powiedzieć, że moim pragnieniem jest, aby odnowić przyjaźń z Panem Bogiem zboru w Chełmie. Co wy na to? Aby zbór w Chełmie zaczął się przyjaźnić z Panem Bogiem. Nie mówić o Panu Bogu tylko. Abym nie tylko, co mam, wiecie, to miał jakieś, nie wiem, twarde słowa albo miękkie słowa. Chcę się przyjaźnić z Bogiem. Czy nasz zbór jest przyjacielem Boga w tym mieście? Czy ja nim jestem? Czy jestem takim przyjacielem Boga jak Abraham, który chodził z Bogiem? Jak Noe? Jak Henoch, o którym niewiele może wiemy? Jak wielu w Biblii przyjaciel Boga? Panie, jest, wiecie, Jakub, Abraham, wielu innych, kiedy poczytacie o ich życiu, wiecie, podoba mi się Biblia z tego powodu, że to nie jest książka taka, to nie jest jakaś czerwona książeczka partyjna. To nie są jakieś żywoty świętych, gdzie tylko te dobre rzeczy, a tam te złe rzeczy w ogóle nie było. Facet całe życie chodził i pachniał tylko ładnie. Czy to jest książka, która mówi o błędach, o upadkach w życiu ludzi, o ich problemach, ale mówi, że przychodził dzień, kiedy tak jak Jakub stawali przed Panem i doświadczali Jego realności i zmieniało się ich życie. Kiedy tak jak Abraham podnosili nóż i przekreślali wszystko, co było im cenne, a Bóg mówił: nie rób swojemu synowi krzywdy. Ja chciałem zobaczyć, jak Ty mnie kochasz. I tak jest w waszym życiu. Nie jesteście oderwani od tej rzeczywistości. To jest wasza rzeczywistość, tak jak była ich rzeczywistość. Słowo pokuta jest dziś takim słowem omijanym w polityce, rozmowach, religii. Jak zobaczycie dwóch polityków, jak się pokłócą, to żaden nie umie przyznać, że powiedziałem źle. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że Polacy by głosowali na pierwszego polityka, który by stanął i powiedział w końcu: wiecie co, głupotę robiłem, ale chciałbym coś zmienić. Bo nie ma takich. Był jeden, ale za późno zaczął tak mówić. Widzicie, poczucie winy i duchowej pustki oraz pragnienie zmiany jest takim dowodem w naszym życiu, że nie wszystko jest w naszym duchowym życiu okej. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć: no, o czym ty mówisz dzisiaj, bracie? Tak może sprecyzuj, powiem wam, o czym mówię. Mówię o tym, że w życiu wielu z was widzę smutek. I postanowiłem, że chcę wam dziś powiedzieć, że Bóg pragnie, abyście się odwrócili do Niego, nie stali do Niego plecami. Że Bóg pragnie, abyście zaczęli się znowu wieczorami modlić. Że Bóg pragnie, abyście się znowu zaczęli rano modlić i czytać Słowo Boże. Bóg pragnie, żebyście Słowem Bożym spędzali więcej czasu w naturalny sposób. Nie w jakiś religijny sposób, bo tak trzeba, czy wszyscy widzą. Poczucie winy, duchowej pustki. Tak wielu z was rozmawiamy i mówicie: trzeba coś zmienić. Ja wiem, co trzeba zmienić. Trzeba się zwrócić do Boga, niech On działa, co? Niech Bóg po prostu działa. Każdy z was ma inne rzeczy do zmiany. Niech Bóg po prostu działa. To poczucie tej duchowej pustki to jest dla mnie tylko dowód, że nie wszystko jest tak, jak powinno. Ja wiem, że na co dzień w niedzielę to tu jest świetnie w niedzielę. W niedzielę był świetny czas, jak myśmy śpiewali. Ile było radości, jak Pan przemówił. A potem przychodzi poniedziałek. a we wtorek rano już nawet nie wiadomo, czy Bóg istnieje. Chcę wam coś powiedzieć. Jeśli pragniecie duchowego odnowienia, to to słowo dzisiaj Duch Święty kieruje do ciebie i do mnie. Do każdego, kto pragnie duchowego odnowienia. Bez pokuty, bez odwrócenia się i przybliżenia do Boga nie doświadczymy duchowego odnowienia. Nie licz na to, że przyjdą lepsze dni w twoim życiu. Jeśli masz dziś w życiu trudne dni, już ci mogę powiedzieć złą nowinę. Nie przyjdą lepsze. Już ci mogę powiedzieć dobrą nowinę, jeśli zwrócisz się do Boga w pokucie. Pokuta oznacza w tył zwrot. Jeśli zwrócisz się do Boga i znów do Niego przybliżysz, przyjdą lepsze dni w twoim życiu. Będzie lepiej w twoim życiu. Wiecie, moc czy ta potęga tego, na ile nasze duchowe życie zostanie odnowione, są współmierne do pokuty. Czyli do tego, na ile my się chcemy zwrócić do Boga. Jednodniowa rezygnacja z grzechu przynosi jednodniową radość. Całkowita rezygnacja z tego, co oddziela was od Boga, przyniesie wam wolność w waszym życiu. Myślę, że wiele jest pojedynczych ludzi i małżeństw, które powinny się razem zwrócić do Boga. Jeśli liczymy, że przyjdą lepsze dni w naszym życiu, to nie przyjdą bez pokuty. Dlatego powinniśmy się zwrócić. Jeśli chcesz, by Bóg przyszedł i zajął się twoim życiem, musisz przygotować mu drogę. Tak jak Jan Chrzciciel wołał. Gotujcie drogę pańską. Czy pragniecie tego, żeby Bóg przychodził w wasze życie? Wiecie, ja nie chcę tylko się tak modlić taką, nie wiem, religijną modlitwą. Panie Boże, dziękujemy ci za te dary na tym stole. Błogosław dla naszego zdrowia. Amen. Czasami jedyna modlitwa, jaką się modlimy. Albo Panie Boże, no tak cię prosimy, chociaż w głowie dodajemy, nie tego się głośno nie mówi, wiemy, że i tak nic nie zrobisz tym razem. Bóg nie chce, żebyśmy się tak modlili. Jan Chrzciciel przyszedł i krzyczał do ludzi. Bóg idzie, przygotujcie mu drogę. Przygotujcie mu drogę. I dzisiaj to słowo jest dla nas aktualne. Gotujcie drogę pańską. Przygotujcie drogę, aby Jezus mógł przyjść do waszego życia, do pracy, do domów. Żebyście nie musieli się tułać, żebyśmy nie musieli się tułać, żebyśmy nie musieli siedzieć w smutku, żebyśmy nie musieli siedzieć w przygnębieniu. Przygotujmy Jego drogę. Wiecie, i nie chcę teraz poprzestać na tym, bo właściwie w tym miejscu mógłbym powiedzieć amen. No to tyle właściwie, co chciałem powiedzieć. Gotujcie drogę pańską. Chcę się podzielić z wami teraz czymś bardzo ważnym. W jaki sposób i co sprawi, jeśli przygotujemy drogę pańską? Jesteście zainteresowani, bracia i siostry? Co? Czy kończymy na boleń? Widzicie, ja nie chcę tak religijnie tylko stać, no i no, to jeszcze idę. O, jeszcze trochę muszę mówić. Czy czasem może trzy słowa starszą. Chcę wam powiedzieć coś. W jaki sposób głoszenie, czy doświadczenie, przeżywanie pokuty przygotuje drogę dla Pana? I to jest ważne pytanie. Mi nie chodzi o teorię. Nie wiem, czy pięć sposobów, które przygotować drogę dla Pana. Chcę coś naprawdę ważnego wam teraz powiedzieć. Chyba nawet akurat pięć punktów mam tutaj. Ale chcę coś ważnego powiedzieć. Po pierwsze, pokuta, prawdziwe ukorzenie się przed Bogiem przygotowuje drogę dla Pana w tym, że nasze ja w pokucie korzy się przed Bogiem. Mówi, Boże, sam siebie nic nie mogę. Niepotrzebnie próbowałem, wiele czasu zmarnowałem, wiele zepsułem. Proszę Cię, teraz Ty weź się. Nie wiem, jeśli nie doszliście jeszcze do tego miejsca, to może dojdziecie któregoś dnia. Ja do tego miejsca doszedłem w moim życiu, że mówię do Boga, Panie, moje sposoby są do niczego. Nic nie są warte moje sposoby. Ja chcę Ciebie mieć w swoim życiu. Nieważne mieć, co ludzie o mnie pomyślą. Nieważne, jakie komentarze będą na mój temat. Chcę, abyś Ty był realnością mojego życia. I uniżam moje ja. Wiemy, że Bóg się pysznym sprzeciwia. Ale Słowo Boże mówi, że pokornym daje łaskę. Tym, którzy przed Nim się uniżają, Bóg daje łaskę i chce się nimi zaopiekować. Prawdziwa pokuta. Prawdziwy powrót do Boga mówi, Panie, jestem winny przed Tobą zaniedbania duchowego. Chcę wam powiedzieć, nie wierzę, że ktokolwiek siedzący dzisiaj w tej sali został przez Boga powołany przypadkiem w tym mieście. Tak tylko niechcąco. Wierzycie w coś takiego? Każdy z was ma wyznaczone przez Boga miejsce i rolę w życiu naszego zboru. Wielu z was nadal nie robi nic. Ja nie mam do was pretensji. Kocham was takim, jak jesteście. Ale chcę wam powiedzieć, Bóg chce, żebyś był szczęśliwszy. Bóg chce, żebyś był szczęśliwszy, dlatego módl się i szukaj tego, co możesz dla Boga robić. Co możesz Jemu uczynić, właściwie jakby dla Niego nie, ale być Jego narzędziem czymś. I prawdziwa pokuta mówi, ja wiem, że jestem przed Tobą winny. Ty jesteś jedynym sprawiedliwym sędzią. Moje opinie nie mają znaczenia, Panie Boże. Proszę Cię, przybliż się do mojego życia. Dzisiejszy dzień zwracam się do Ciebie. Dzisiaj, Panie, odwróć tęsknotę w moim sercu, żebym znowu chodził ze świadomością tego, że Ty patrzysz. Bo życie w wierze to świadomość tego, że Bóg jest. My mamy czasami świadomość tego, że Bóg istnieje w Kościele. Zauważyliście? Tak z Boże znaczy tu. Bo wtedy Pan Bóg jest, wtedy wszyscy. Ale tak na co dzień w życiu, w nocy, wieczorem, ze swoją żoną, kiedy rozmawiamy, ze swoimi współpracownikami, kiedy jesteśmy gdzieś z dala, czy mamy tą świadomość, że jest nad nami to oko tego, który patrzy i tego, który może się smuci? Czy wiesz, że Bóg patrzy przez ramię w szkole na to, co piszesz? Czy wiesz, że Bóg patrzy przez twoje ramię, kiedy idziesz po ulicy? Czy wiesz, że Bóg patrzy przez twoje myśli jak przez okulary, jak przez szkło? Widzi, co myślisz i widzi, dokąd idziesz. Masz jakby ukrytą kamerę w swoim sercu, którą On wszystko widzi, dokąd sięgają twoje kroki. I Bóg ciebie kocha i chce, aby te kroki miały zupełnie inny kierunek. I o tym za chwilę chcę powiedzieć. Widzicie, pokuta obnaża naszą niewiedzę i brak poznania i rzuca nas na kolana przed świętym Bogiem. To jest to, co mi się ostatnio przydarza. Dawno tyle czasu nie milczałem przed Panem w modlitwie. Ostatnio klękam i leżę przed Bogiem, mówię, Boże mój, tak niewiele Ci mam do powiedzenia, tak wiele chciałbym doświadczyć. Wiecie, kto z nas może być dumny, kiedy porównamy się do Bożych standardów, do tego, kim jest Bóg? Co my właściwie jesteśmy? Gdzie pokuta przygotowuje też drogę dla Pana przez to, że obnaża tą zorganizowaną religię i jej fałsz. Tą zorganizowaną przez człowieka religię i jej fałsz. Pokuta obnaża, mówi, zobacz, tyle to jest warte. Gdzie, coś wam powiem ważnego. Taką cechą charakterystyczną religii jest to, że religijni ludzie zawsze ogłaszają, że polegają na Bożych przykazaniach, gdy w rzeczywistości sprytnie je omijają. Tak było z faryzeuszami i tak jest z religią naszych czasów. Nasze stare tradycje są nienaruszalne, ale w ukryciu nasze serce narusza Słowo Boże. Stare tradycje nie są naruszalne, ale Słowo Boże jest naruszalne. Ja wam już mówiłem o jednym z moich znajomych pastorzy, który miał problem, bo serwetki białej nie położył na kielichu w czasie wieczerzy. I się obraziło kilku członków zboru. I gniewem na niego. To nieważne, antychryst się znalazł. Ale co, widzicie, czym naprawdę jest religijne serce? Okazali nienawiść, a zapomnieli, że Słowo Boże mówi, że ponad wszystko powinni miłować. A serwetka na kielichu wcale nie jest ważna. Albo tą pieśń śpiewaliśmy zawsze. Jak przestaniecie śpiewać z Boże tą pieśń, to was znienawidzę. Pokuta pokazuje ważną duchową prawdę, że wola ludzi detronizuje wolę Bożą. Że wola ludzka detronizuje wolę Bożą i zaczynamy żyć według swojej woli, nazywając to chrześcijaństwem. Gdzie w Izraelu w najgorszych czasach ludzie pozostawali religijni. Były najgorsze czasy, naród żył w całkowitej ciemności, a ludzie ciągle byli religijni. W zborach, w najciemniejszych chwilach będą ludzie, którzy nic nie będą chcieli zmienić. A ja wierzę, że nas zbór dojrzał do tego, aby zacząć wołać do Boga o wielkie światło nad tym miastem i nad naszym zborem. I nieważne, czy zaczniemy to robić w 3, czy w 4, czy w 5, czy w 15, wierzę, że dojrzał do tego miejsca. Gdzie przesłanie o pokucie oświetla i rujnuje z hukiem nasze bałwany. Dlatego pokuta jest prostowaniem drogi dla Pana. Bóg wtedy może przyjść w nasze życie. Wzywa, abyśmy się poddali takiej nieomylnej woli Bożej, zostawiwszy rzeczy, które rządzą naszym życiem. Chcę wam powiedzieć, jestem przerażony życiem ilu Polaków rządzi strach o to, że nie będą mieli co do garka włożyć. I ludzie, nie wiem, tłuką się. Niektórzy zostawili już służbę i wszystko. Chcę wam coś powiedzieć. Ja wierzę, że Jezus może dać pracę w Chełmie. Ja wierzę, że Jezus może was zaopatrzyć. Ja wierzę, że Jezus może być waszą radością. A wielu z was się przekonało, że kiedy szliście za drogą własnej woli, to tylko cierpieliście i tylko wasze dzieci i małżeństwo na tym cierpiało. Ja wierzę. Możesz mi powiedzieć, że łatwo mi się mówi. Nie mówi mi się łatwo, ale tak jest. Jezus może zaopatrzyć w tym miejscu, w którym żyjesz. Amen. Jezus jest na tronie, Jezus jest Panem. Głoszę to z tej kazalnicy. Amen. Dzięki, że chociaż dwóch się ze mną zgadza. Amen. O, tak. Amen znaczy, niech tak się stanie. Tak jest. Tak wierzymy. Jezus jest Panem. Czy Bóg nie może w hełmie dać wam pracy? Czy Bóg nie może w hełmie dać nam chleba, radości, szczęścia? Czy Bóg nie może sprawić, żeby nasze małżeństwa i rodziny były szczęśliwsze? Bóg może to zrobić tu i teraz. My ograniczamy Go czasami. Czy Bóg nie może zrobić to tam, gdzie Cię powołuje? Czasami się zastanawiam, ile razy w kościele siedzą ludzie, którzy powinni być zupełnie w innym miejscu, tylko gdzieś wiele lat temu popełnili błąd. Ja myślę, że czas zacząć żyć, dziękując Jezusowi, że On jest na tronie i wierzyć, że On może zmienić wszystko. Czasami ktoś mówi, wiesz, ale ja już jestem słaby, bo tyle przeciwności. Czytałem i przypomniałem sobie niedawno takie słowa prezydenta amerykańskiego, Bożego człowieka, świętego męża, Abrahama Lincolna, który powiedział takie słowa, że przeciwność nie czyni nikogo słabym. Ona pokazuje jedynie, jak słabi jesteśmy. Macie to? Przeciwność nikogo nie czyni słabym. Przeciwność tylko pokazuje, jaki słaby jesteś. Powiem to bardziej po chłopsku. Wiatr nie czyni drzewa słabym. Wiatr tylko pokazuje, jakie słabe drzewo było. Dlatego Bóg chce prawdziwej pokuty, aby mógł przyjść w nasze życie. Gdzie prawdziwa pokuta, takie dzisiaj, jeśli zwrócisz się do Boga, gdzie my czekamy, nie wiem, aż zagra muzyka, najlepiej jakieś skrzypce, trąby, wtedy nam się wzruszy i wtedy jakoś się lepiej modli. Ale Bóg mówi, przybliż się do mnie, tak jak dziś jesteś. I prawdziwa pokuta wzbudza w nas całkowitą nietolerancję dla jakichkolwiek czynników, które będą sterować naszym życiem inaczej niż wola Boża. Po prostu nie będziemy tolerować, że jakaś inna rzecz może nami sterować niż wola Boża. Czasami ktoś powie, no dobrze, ale czemu mi jest tak trudno? Pamiętam, jak rozmawiałem z bratem, jeszcze Filem Genonem, pamiętam, Dan mi też o tym opowiada, Borgen, dwóch pilotów, pamiętacie? Jednego i drugiego głosili słowo. I pamiętam, jak Film mi opowiadał o obozie, na który został zesłany przez armię amerykańską. Był to jeden z obozów testowych, który bardzo przypomniał mi naszą decyzję pójścia za Panem Jezusem, kiedy go zesłali Amerykanie do takiego obozu, gdzie przez kilka miesięcy znajdował się w obozie dla więźniów po prostu, dla jeńców wojennych. Był to obóz, który uczył ich przetrwania tego, jeśli zostaną kiedyś pojmani do prawdziwej niewoli. I w tym obozie przez kilka miesięcy poniżano im, mówiono im złe rzeczy o rodzinie. On mówi, siedzieli, tęsknili za żoną, za dziećmi, a tutaj ktoś się śmiał. Mówi, że nie wiadomo, czy na ciebie jeszcze w domu czekają. Jesteś zerem. Było zimno. Często światło zaświecali. Pobudki o 4 rano z polewaniem wodą. Phil opowiadał mi, jak go zamknęli do lodówki, w której go trzymali przez kilka godzin, gdzie było tylko 5 stopni. Miał z tej lodówki wyjść i zacząć mówić to, co oni chcieli, chociaż był przeciwko temu, co chcieli, żeby powiedział. W każdej chwili można było podnieść swoją rękę i krzyknąć, że rezygnuje się. I wtedy nagle kaprale stawali się przyjacielscy, pakowali klientowi walizkę i wracał do domu. Mówili, nie musisz, ale jeśli chcesz pewnego dnia siąść za sterami samolotu i latać dla tego kraju, to musisz to przejść. I Bóg czasami mówi, wystawiam was na próbę, abyście mogli dla mnie służyć, abyście mogli dla mnie żyć. Chcę wam powiedzieć ważną rzecz. Chcecie być błogosławieni? Kochacie swoje dzieci, rodziny, żony? Jeśli chcesz być błogosławiony, najpierw grzech musi zostać usunięty z naszego życia i nieposłuszeństwo Bogu. Jeśli nie zostanie usunięty, nie liczcie na żadne błogosławieństwa. To jest Słowo Boże, co teraz mówię. Bóg nie będzie przychodził do czegoś takiego. Wiecie, kiedy głoszona jest pokuta, Kiedy w sercu niektórych z was, kiedy w moim i twoim sercu zbudzi się pragnienie, kiedy to się stanie pragnieniem całego zboru. Nie taka, wiecie, głoszenie przeciwko grzechowi, które, nie wiem, ma tylko polega na tym, żeby pobić słabszym i słabszych jeszcze im beznadziei dodać i tak w beznadziejnym życiu. Bóg czegoś takiego nie potrzebuje. Ja mówię dzisiaj o tym, że Duch Święty stuka, puka do wielu serc. Wielu z was mówi, pragnę, żeby coś się stało. Skąd to pragnienie? Od Ducha Świętego. Ja chcę wam powiedzieć, jeśli w naszym zborze zaczniemy masowo, jako chrześcijanie, pokutować, zwracać się do Boga w modlitwie, Bóg uczyni cud i Boże odwiedziny będą blisko i nawiedzi nasz zbór na pewnym nabożeństwie tak, że nie będziemy mogli uwierzyć, jak Bóg przyjdzie. Jak zacznie dotykać naszych dzieci, naszych żon. Bóg może przyjść tam, gdzie dawno nie działał, tak osobiście i może dotykać ludzkiego życia. Tam, gdzie ludzie przyzwyczaili się, że już lepiej nie będzie. Nie można służyć dwóm panom, zgadzicie się? Nie można być kierowanym, wiecie, no, Bóg Bogiem, ale życie, życie. Ja na przykład tak się cieszę, że tu dziś jesteście. Nie chcę być odebrany, że wiecie, przyszliście ten czwartek i właściwie wszystko, co mam do powiedzenia, to to, że, nie wiem, jesteście nie tacy, jak trzeba. Jak ja mówię, ja was miłuję tak, jak jesteście, ale wiem, że Bóg chce, aby wielu z was, bracia i siostry, zaczęło w modlitwie przybliżać się do Niego i abyście znów zostali Jego przyjaciółmi tak jak dawniej. Abyście z Nim chodzili tak jak dawniej. Tam, gdzie ludzie się przyzwyczaili, że już lepiej nie będzie, Bóg posyła właśnie to pragnienie zmiany. To uczucie, że coś jest nie tak. Każdy świadomy grzech musi tam zostać osądzony i odrzucony. Dopóki to się nie stanie, Bóg nie przyjdzie. I dlatego mówię, pokuta przygotowuje drogę dla Pana przez to, że podnosi takie uniżone serce. Człowiek pada w tej pokucie, mówi, Panie, nic nie jestem wart może. Panie, nic nie zrobiłem tak, jak trzeba. Ale chcę wam powiedzieć, pokuta jest takim ważnym wyzwaniem przed Bogiem. Ktoś z was kiedyś leciał samolotem? Jeśli lecieliście samolotem, to stewardesy chodzą i obsługują i podają różne rzeczy, prawda? To wiemy nawet z filmów. Ja nieraz leciałem. I oprócz tego, że stewardesy chodzą, nad siedzeniem macie taki przycisk malutki z takim narysowanym ludzikiem, który trzyma tacę i kubek. To jest przycisk wzywający stewardesę. I tym jest właśnie pokuta. Gdyby w niebie używał Bóg elektroniki, to człowiek, który by ze złamanym sercem stawał przed Panem, mówił, Panie, ja w moim życiu potrzebuję Ciebie tak jak dawniej. Potrzebuję Ciebie kochać i być blisko jak nigdy. To u Pana Boga w niebie, gdyby używał elektroniki, to by się świeciła czerwona żaróweczka. Tak jak kiedy wzywa pasażer stewardesę. Wszyscy będą obsłużeni, ale ten pasażer najbardziej teraz już potrzebuje. Panie, Panie, tutaj jestem. Potrzebuję Cię jak nigdy wcześniej w moim życiu. Świeci się ta moja lampka modlitwy. Panie, wołam do Ciebie. Przyjdź, odnów moje życie. Panie, ja wiem, że dziś na kazaniu znów tu siedzę. Jutro będzie beznadziejny piątek, a potem smutna sobota, potem będzie w niedzielę nabożeństwo, a potem w poniedziałek, który mi się nie chce żyć. Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. To jest moje pragnienie. To jest to, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć. Efekty pokuty są największą tęsknotą świata. Jeśli kiedykolwiek świat nam będzie czegoś zazdrościł, to efektów tego, że pokutowaliśmy. Słyszycie, co mówię, bracia i siostry? Efektów tego, że pokutowaliśmy. Jeśli dzisiaj gorąco przybliżysz się do Boga, w jakimkolwiek jesteś stanie, może prowadzisz dobre życie, powiesz, no właściwie wiesz, no ostatnio ani się tam specjalnie nie upijam, ani nie klę, nawet nie kradnę, no i nic takiego złego nie robię. Ja nie mówię dzisiaj o wyliczaniu tego, co robisz nie tak. Ja mówię o pragnieniu z serca, które chce się przybliżać znowu do Boga. I efekty tego są tym, co świat nam zazdrości. Kiedy ludzie patrzą na moje życie, wielu ludzi mówi, moja rodzina własna mówi, jak ty to zrobiłeś? Niedawno miałem w własnej rodzinie rozmowę, mówię, wiecie, tak i tak, oni mówią, słuchaj, jak ty to zrobiłeś? No ja mówię, słuchaj, musisz przybliżyć się do Boga. No dobra, ty z Bogiem skądś, powiedz mi, jak byś to załatwił. Nie rozumiemy się. Właśnie Bóg, no a ty Bóg i Bóg i wszędzie tego Boga wciskasz. Powiedz, jak sprawę załatwiłeś. Właśnie Bóg. Tak załatwiłem tą sprawę. Ja nie próbuję czegoś wymyślać. Świat nie chce pokutować wiele razy, bo nie widzi, by to było dla nas ważne. Ale ja chcę dziś mówić wam i każdemu w mojej rodzinie, gdziekolwiek idę, że chcę przybliżać się do Pana. Chcę Jemu służyć. I zobaczycie, że ci z was, którzy podejmą krok, aby się przybliżać w modlitwie, pragnieniem swojego serca, zachowaniem siebie w czystości, aby usuwać z naszego życia, z naszych oczu pożądliwość, z naszych ust usuwać gniew, aby rozpustę usuwać z naszego życia, która się będzie pchała, jeśli nie będziecie się pilnować. Bóg wtedy będzie przemieniał twoje i moje życie. I ludzie będą zazdrościć. Świat nie chce pokutować dzisiaj. Świat nie chce pokuty, bo ludziom się wydaje. Posłuchajcie, co wam powiem teraz. Ludziom się wydaje, że to ciągle my coś musimy Bogu dawać, dawać i robić dla tego Boga. I chodź dla Boga do kościoła i dawaj Mu i płać i zachowuj się i tego nie wolno, tamtego nie wolno, a Bóg i tak się nie odzywa. Tak świat widzi. No może cegła z dachu nie spadnie na głowę, no tyle, chwała Bogu. Ale chrześcijaństwo coś więcej, zgadzacie się? Ludzie mówią, to ja ciągle muszę chodzić na nabożeństwa, tego nie wolno, tamtego nie wolno, a na koniec i tak cierpię i jeszcze pastor powie, no wszyscy muszą cierpieć. To jest kłamstwo Unii Religii i Świata. To jest kłamstwo tej zjednoczonej religii i świata. Wiem jedno. Nieraz się zastanawiałem, dlaczego ludzie bardziej prawi ode mnie, tak mi przynajmniej w moich oczach, to czy to przychodzą. Nie mam odpowiedzi. Dlaczego to czy to naokoło się dzieje, akurat mi się jakoś udawało, akurat dlaczego w naszym kraju jest tak czy inaczej, ja nie wiem. Wiem jedno, że jesteście dziećmi Bożymi i Bóg każdego z was indywidualnie prowadzi. I po jednej stronie może paść 10 tysięcy ludzi, po drugiej dwa. Ciebie to nie dotknie. Jesteś dzieckiem Bożym. Amen. Wiem, że nim jesteś. Kto nie chce, aby Pan przyznał się do jego dzieci, do jego małżeństwa, do jego domu? Bóg chce przyjść, chce być z wami. I dlaczego posłał swojego Syna? Dlaczego umarł za nas, gdy my byliśmy jeszcze daleko od Niego? Ja wierzę dzisiaj całą mocą w tą księgę. Biblia mówi, Bóg chce być z nami, Bóg się chce przybliżać. Celem mojego dzisiejszego nauczania było powiedzieć wam, prostujcie drogę dla Pana. Inaczej, po chłopsku mówiąc, za chłopski rozum, zróbcie wszystko, bracia i siostry, zróbmy wszystko, żeby Jezus mógł zamieszkać w naszych domach i dotykać naszych dzieci, naszych małżeństw, rodzin, pracy i służby naszego życia. Amen. To jest to, co na chłopski rozum, nie wiem, może mogłem tylko to jedno zdanie powiedzieć, zamiast gadać tyle. Nasza przemiana będzie widoczna wtedy. Nie przez rodzaj pieśni, jakie śpiewamy. Nie to, jak się ubieramy, sprawia, że ludzie widzą, że zmieniliśmy się. Nie to, kogo nie lubimy, ale to, jak kochamy ludzi i to, jak jesteśmy posłuszni woli Bożej, będzie świadectwem tego, co się naprawdę stało w naszym życiu. Wiecie, są na świecie zgromadzenia, które, nie wiem, tak się ubierają na przykład. Ja byłem w takim zgromadzeniu, wszyscy faceci ściągają krawat. Nie wolno mieć krawata. Jeden mi tłumaczył, bo krawat wskazuje strzałka w dół, do piekła pokazuje. Jakie bzdury. Patrzcie, wiecie, faktycznie, tam nikt nie miał krawata. Nie wiem, krawata się mówi, czy krawatu, kto wie? Krawatu. Tylko dwie osoby wiedziały na sali. Widzicie, tam nikt nie miał krawatu, tak? Krawatu. To są nauczyciele, to powiedzcie. Ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Są zgromadzenia, w których, wiecie, nie wiem, lista zasad tego, co się wierzy. Sprawia, że ludzie czują się, że do czegoś należą lub nie. W internecie jest pełno strąg tak zwanej, nie wiem, prawdziwej Ewangelii. Tylko problem w tym, że są pełni nienawiści do ludzi. Ja wierzę, że prawdziwym efektem tego, że Bóg dotknie nasze życie, jest to, że zaczniemy kochać ludzi. Kochać ludzi nie na naszych warunkach, a na Bożych warunkach. A Boże warunki były takie, że my zanim żeśmy się nawrócili, Jezus nas ukochał. Nie da się ukryć długo nienawiści pod płaszczykiem tego, co się śpiewa albo mówi. Kochać tych, którzy nas nie kochają, to jest owoc prawdziwej pokuty. Zgadzacie się ze mną? Pokochać tych, którzy nas nie lubią, to jest owoc prawdziwej pokuty. I tak jak czytaliśmy na początku, Bóg chce, by udział w naszej pokucie miało całe nasze serce. Bóg nie oczekuje, że teraz, wiecie, przedstawienie po kazaniu zrobimy. Ja teraz skończę i powiem, wstańcie. No, teraz wszyscy pokutujemy, a nikomu nie będzie wypadało powiedzieć, że on akurat nie czuje tego. To nie po to dzisiaj nauczałem go tutaj. Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, czytałem wam z Księgi Joela. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Chciałbyś, by cię ktoś kochał tak, jak ty kochasz Boga. Chciałbyś, by ktoś taki był uczciwy wobec ciebie, jak ty jesteś wobec Boga. My, wiecie, mamy dużo wymagań. Ja to widzę po dzieciach naszych. Tylko przychodzą i daj. Ja mówię, może ty mi coś dasz. A co ty chcesz? Przecież ty masz wszystko. Ja mówię tak samo, no, a co ty chcesz? Masz wszystko przecież. W końcu nawet Biblia mówi, że do ciebie wszystko należy. A Bóg mówi, że nieprawda. List do Rzymian mówi, że Bóg nie ma wszystkiego, że jest coś, co mu możemy złożyć. 12 rozdział listu do Rzymian mówi, abyśmy siebie składali. Panu, Bóg nas chce. Bóg cię kocha, Bóg chce mieć ciebie tak, jak ty pragniesz, żeby twoje dziecko należało do lojalności, do uczciwości, prawości i zasad twojego domu. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem w poście, płaczu i narzekaniu. Teraz, co to jest post, płacz i narzekanie? Czy myślicie, że chodzi o to, żeby nawróćcie się do mnie całym swoim sercem, by nie jedźcie, płaczcie i marudźcie? Czy tylko tyle widzimy? Ja tu chcę podkreślić słowo post teraz. Bo często my myślimy, że pościć to znaczy po prostu nie jeść. Kiedy Bóg mówi, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem w poście, płaczu i narzekaniu, to oczywiście, że częścią postu jest to, że akurat nie jemy. Ale coś wam powiem, wielu z was, wielu z nas w naszym zborze bardziej by potrzebowało czasem postu od telewizora, komputerów, pracy zawodowej, tyrania, zmartwień niż od jedzenia. Niektórzy z was już same kości jesteście. To, że nie jecie, wam wiele nie pomoże. Może mi by pomogło. Ale przydałby się wam post od zmartwień i trosk i zawieruchy tego świata, abyście mogli spędzić czas z Panem w poście, w płaczu i narzekaniu. Tak Bóg wzywa do takiej pokuty. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Rozdzieranie szat było zewnętrznym pokazem tego, co się jakoby działo w środku, chociaż sami wiecie z Biblii, że niekoniecznie prawdziwym. Faryzeusze rozdzierali szaty, w środku wcale się nie rozdzierało serce. Dzisiaj ludzie ukrywają w środku. Ja już widziałem ludzi, którzy mieli w środku rozdarte serce, chociaż nie rozdzierali szat. Ale Bóg mówi z całym swoim sercem, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie w poście, płaczu i narzekaniu. Narzekajcie, powiedzcie mi, że jesteście nieszczęśliwi, że chcecie zmiany, że chcecie być bliżej mnie. Rozdzierajcie swoje serca, a nie szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości. Żal mu karania, Bóg nie czeka, żeby kogoś uderzyć. I przypomnę to, co czytałem na początku. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Widzicie, do kogo tu jest Słowo Boże mówione? Ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić i szukać mojego oblicza. I odwrócą się od swoich złych dróg. To ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Jeszcze raz chcę powtórzyć. Jeżeli nie zostanie świadomy grzech usunięty z naszego życia, jeżeli świadomy bunt wobec woli Bożej i tego, co chce od ciebie Bóg, nie zostanie usunięty, jeżeli nasza zawiść, kutliwość, zawziętość, pycha, duma nie zostanie usunięta z naszego życia, nie liczcie na Boże uzdrowienie, nie liczcie na Boże błogosławieństwo, nie liczcie na Boże odwiedziny w waszym domu. Bóg mówi, jeśli to usuniecie, niech świat se myśli, co chce, a ja wam dziś mówię, Bóg mówi, że ja przyjdę do was i was odwiedzę. Wierzycie Panu Jezusowi? Wierzycie w to, co Duch Święty mówi? On mówi, ja przyjdę. Świat mówi, a, tu słyszałem takich kazań pełno. Słyszałeś, nic się nie stało, bo nigdy nie posłuchałeś. Tylko słyszałeś. Bóg mówi, ja was odwiedzę. Przyjdę do was, jeśli to zrobicie. I Bóg nie zawiedzie. i będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Oj, ile dziś ludzie dadzą, żeby pojechać na takie miejsce, gdzie jest taki ktoś, kogo Bóg słyszy, wiecie? Są zgromadzenia, które całe autokary wynajmują, żeby jechać do takiego miejsca, gdzie Pan Bóg słyszy. A Bóg mówi, że gdzie słyszy? Tam, gdzie człowiek się ukorzy się, mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić, szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg. To ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ziemię ich uzdrowię. Pan Bóg mówi, wysłucham z niebios, odpuszczę ich grzechy i uzdrowię ziemię, po której chodzą. Będą żyć w innej realności. Moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Tak będzie, mówi Pan Bóg, jeśli Kościół będzie się przybliżał do Boga w modlitwie. I psalm 51 mówił nam jasno, albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłym jest duch skruszony, serce skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. To by było moje przesłanie na dzień dzisiejszy. Tyle bym chciał powiedzieć. Jeszcze raz chcę powtórzyć. Celem tego nauczania, które dzisiaj tutaj, którym się dziś zająłem, było powiedzieć Tobie i sobie samemu, prostujcie drogę Pańską. Ja rozpocząłem zupełnie inny etap mojego życia modlitewnego, chcę Wam powiedzieć. Codziennie staram się poświęcać wiele czasu Bogu, nawet w chwilach, których tego do tej pory nie robiłem. Uczę się modlić, kiedy jadę samochodem, w bardziej gorliwy, bardziej taki bliski i naturalny sposób. Uczę się chodzić z Panem w każdej chwili. I wiecie, kilka rzeczy ostatnio nie zrobiłem, chociaż chyba zawsze je robiłem. Nagle do mnie zaczyna docierać z całą świadomością, że mój Bóg patrzy, że nie chce już pewnych rzeczy mówić, nie chce pewnych rzeczy robić, nie chce w pewien sposób postępować, nie chce się dać wyprowadzać z równowagi, bo jest w niebie Bóg, który patrzy na moje życie. I postanowiłem, że chcę, że będę pragnął tego, aby ludzie zaczęli widzieć, aby świat widział, że Pan Bóg słyszy modlitwy, które do Niego zanoszę. A Bóg mówi, taki jest tego warunek. Jeśli usuniesz grzech sprzed mojego oblicza, jeśli przestaniesz służyć samemu sobie, jeśli zaczniesz żyć moją wolą, ja Ciebie wysłucham. Będę do Ciebie mówił, będę Cię prowadził i będę Cię błogosławił, a cały świat będzie widział i nie będą mogli zrozumieć, jak to się dzieje. Tego pragnę. Z moje pragnienie. W tym mieście. Ktoś powie, ale tu jest 33% bezrobocia. Ale tu jest korupcja. W tym mieście Jezus jest na tronie. W tym mieście Jezus Cię może zaopatrzyć. W tym mieście Jezus może Ci dać to, co Ci potrzebne. W tym mieście może sprawić, że przestaniesz tyrać i harować od rana do wieczora z potem na czole, nie widząc żadnego sensu. Bo Bóg ma dla Ciebie lepszą drogę. To jest moje przesłanie na dziś. Powstańmy do modlitwy.